i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo Pańskie.
Czy tam z tyłu dobrze słychać? Kiedy rozpoczynamy rekolekcję, to myślę, że na początku trzeba sobie zadać serię różnych pytań. Przede wszystkim podstawowe pytanie, po co tu jesteśmy? Bo myślę, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Po co tutaj dzisiaj przyjechaliśmy? Bo być może ktoś jest z przypadku zupełnie, chociaż no nie wiadomo, czy są w ogóle przypadki. Być może ktoś jest z ciekawości, choćby dlatego, że chce poznać innych ludzi, zobaczyć, co się dzieje na takich innych niż parafialne rekolekcje. Ale myślę, że większość z was to są osoby, które świadomie wybrały te rekolekcje, że to jest wasz świadomy wybór. I w tym momencie myślę, że warto sobie w ogóle zadać takie pytanie, po co są rekolekcje. Kiedyś jeden z moich kolegów, kiedy jeszcze byłem młody, chciałem powiedzieć piękny, ale to już jest dawno przeszłość, zadzwonił do mnie i pyta się, co tam dzisiaj robisz, a ja mówię, że idę na rekolekcję. A on mówi, a po co ty chodzisz na rekolekcję? Po co? To niepotrzebne jest, to nic nie daje. No czasami tak rzeczywiście może nam się wydawać, jak w parafii czasem rekolekcje są takie czasem nudne, sztampowe i tak możemy się zastanawiać, po co tak chodzić? To tylko taki zwyczaj, może tak z rozpędu chodzimy na rekolekcje. Chociaż jak życie pokazuje, coraz mniej ludzi chodzi na rekolekcje, tak mi się wydaje. Ale właśnie, po co tu przychodzimy? Patrzmy na to, na samo to słowo, rekolekcje. To słowo pochodzi od łacińskiego słowa rekolekcjo, ale to już jest termin techniczny, kościelny, który oznacza właśnie wewnętrzne skupienie, badanie sumienia, duchowe odnowienie. Ale etymologicznie to słowo wywodzi się od czasownika recoligo, który oznacza skupiać się na nowo, zebrać, nabrać odwagi, opamiętać się. I tu znajdujemy już ciekawe ślady dla szukania motywów, czemu tu jesteśmy. Bo być może jesteśmy tu po to, żeby w tym zabieganym życiu, bo z tego, co się dowiedziałem, większość z was pracuje, więc tak sobie wyobrażam, że to wasze życie odbywa się w dość dużym tempie, nie jest już takie swobodne jak życie studenckie. To jest ważne, żeby w tym zabieganym życiu się pozbierać, żeby nabrać właśnie odwagi, odwagi w wierze. A często też niektórym z nas to jest potrzebne, żeby się opamiętać. Opamiętać, czyli przetrzeć oczy i pomyśleć, po co ja w ogóle żyję? Jak ja żyję? Nie wystarczy jednak wiedzieć tylko, po co są rekolekcje i chcieć na nich być, żeby je dobrze przeżyć, żeby przyniosły owoce. Jeżeli chcesz, żeby ten czas zaowocował w twoim życiu, żeby spełnił choć częściowo twoje oczekiwania, bo tak myślę, że jednak z jakimiś oczekiwaniami tutaj przyjechaliście, to nie wystarczy tylko tu być. Rekolekcje to jest czas, tak jak troszkę wspomniałem we wstępie, kiedy przede wszystkim Pan Bóg nad nami pracuje. Jak naprawdę dobrze przeżywamy rekolekcje, Pan Bóg nad nami mocno pracuje. Dzieją się z ludźmi różne dziwne rzeczy. Odkrywają rzeczy, których może nie chcą odkryć. Pan Bóg wtedy nad nami pracuje, ale żeby się tak działo, to trzeba mu to umożliwić. Trzeba mu na to pozwolić. Pan Bóg bardzo rzadko coś robi z nami na siłę. Prawie w ogóle nic nie robi z nami na siłę. Trzeba mu na to pozwolić. I myślę, że są takie trzy proste warunki, które trzeba spełnić, czy należałoby spełnić, żeby Pan Bóg mógł nad nami popracować. I czasami to tak naprawdę w ogóle nie ma związku z tymi konferencjami, z tym, co tu się mówi. Pan Bóg czasami coś chce z nami zrobić, chce nas pchnąć do przodu i musi nad nami mocno popracować. Pierwszy taki warunek, myślę, to jest przede wszystkim otwartość na Boga. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie oczywiste. To, że tutaj przyjechaliście, to nie zawsze musi znaczyć, że mamy w sobie taką otwartość na Boga. Ta otwartość na Boga wyraża się w tym, że będziemy mieli może odwagę poświęcić więcej czasu modlitwie, ale ja bym chciał zwrócić tu uwagę na jedną rzecz, na to, żeby mieć odwagę, bo myślę, że trzeba mieć na to odwagę, żeby się wyciszyć, żeby zdobyć się na ciszę. Ja rozumiem, że to jest fajnie wyjechać za miasto, spotkać się z ludźmi, ale wy się już znacie w większości i myślę, że czasami warto nie przepaplać tego czasu, tylko spróbować się naprawdę wyciszyć. I to nie tylko w sensie zewnętrznym, ale w środku, bo tylko wtedy Pan Bóg coś może do nas powiedzieć, tylko wtedy coś możesz usłyszeć, bo On nawet mówi, ale my tego nie słyszymy, zagłuszamy Pana Boga. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście spróbowali zdobyć się na ciszę. To znaczy, ja nie chcę tu wprowadzać jakiegoś rygoru, milczenia, ale was do tego zachęcam, żebyście nie stracili tego czasu, żebyście dali szansę Panu Bogu. Te dwa dni, bo to właściwie 48 godzin, jak tutaj będziemy. Drugi warunek to jest gotowość do nawrócenia, czyli założenie, że przygotuję się, to słowo mocno chcę podkreślić, przygotuję się do dobrej, to też słowo chcę podkreślić, do dobrej spowiedzi. Myślę, że to jest bardzo ważne. Czasami biegamy do spowiedzi tak, bo nas coś najdzie, albo nam się wydaje, że trzeba iść, albo coś tam przeżywamy, ale próbujcie się do spowiedzi dobrze przygotowywać. Ja chciałbym jutro taki moment jak gdyby stworzyć na popołudniowym nabożeństwie, którym chciałbym też, żebyśmy otwarli Adwent. Może wam to w czymś pomoże, ale oczywiście można przyjść do spowiedzi. Ja już tam będę dzisiaj też gotowy do tego, żeby spowiadać. Ale bardzo was zachęcam do tego, żebyście się przygotowali do spowiedzi. Żebyście nie tylko szli jak gdyby z biegu, z marszu, ale po to są też rekolekcje, żeby ta spowiedź była głębsza, sięgająca jak gdyby rzeczy takich nie tylko pobieżnych, takich z codziennego życia. Bo bez tego tak naprawdę te rekolekcje to będzie tylko taki spektakl, najwyżej trochę przeżyć intelektualnych albo emocjonalnych. Ale najważniejsze w rekolekcjach jest pojednanie z Panem Bogiem. Czasami naprawdę bardzo długo chodzimy z czymś, czego nie chcemy odkryć przed Panem Bogiem. Mamy z tym często duży problem. Możemy się spowiadać nawet co dwa tygodnie i ciągle nie chcemy czegoś odkryć. I po trzecie, myślę, że trzeba w sobie też przede wszystkim obudzić wiarę. To znaczy, to się wydaje oczywiste, jak jesteśmy w takim miejscu jak tu, ale naprawdę ważne jest to, żeby podejść do tych rekolekcji z wiarą, nawet nie z jakąś taką, tak jak trochę tu zapowiadał mnie ksiądz Rajmund, tak niecnie, tak jakby to miały być jakieś wykłady. Ja nie chcę robić tu wykładów, nie chcę stwarzać wam przeżyć intelektualnych, może to będą jakieś, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby obudzić w was wiarę. To nie, że tej wiary nie macie, ale po to są rekolekcje, żeby tą wiarę pogłębiać. Tym bardziej, że będziemy mówić o rzeczywistości, która tak naprawdę bez wiary jest niezrozumiała. I tylko wtedy, jeżeli tę wiarę będziemy pogłębiać, to ta trzydniowa czy dwudobowa podróż zaprowadzić nas może bardzo daleko. To była pierwsza część wstępu. Teraz będzie druga. Druga, gdzie spróbuję wytłumaczyć, dlaczego taki temat. No, trochę mnie tu wytłumaczył ksiądz Rajmund. To rzeczywiście jest taki temat, który mnie zawsze pasjonował. Ale myślę, że też bardzo mocno akcentowali to ostatni papieże, że pokazując, że Eucharystia to jest centralny temat, jeżeli chodzi o odnowę życia Kościoła. Papież Jan Paweł II bardzo mocno to pokazywał, że tam, gdzie mamy do czynienia z autentyczną odnową Kościoła, tam ten kult Eucharystii wzrasta. To jest jak gdyby taki symptom, który pokazuje, że mamy do czynienia z autentyczną odnową życia w Kościele. I rekolekcje mają nas też odnowić. Tak rozumiem, że po to przyjeżdżamy na rekolekcje, więc chciałbym, żebyśmy sięgnęli do najlepszego źródła. Ja tyle, co zdążyłem się o was dowiedzieć z różnych źródeł. Wypytywałem różnych ludzi na temat waszej wspólnoty. Zacząłem od lidera, a potem pytałem różnych innych ludzi, którzy na przykład mieli tu już rekolekcje. Więc zawsze słyszałem takie zdanie, że byli pod wrażeniem tego, że spędzacie bardzo dużo czasu na adoracji eucharystycznej. Więc myślę, że to był jeden z powodów, który mnie zachęcił do tego, żeby tu do was przyjechać. Tak, byłem bardzo ciekaw tego, bo no, takie słyszałem bardzo piękne świadectwa. Ale z drugiej strony też myślę, że ten temat jest ważny, ponieważ obserwujecie to na pewno w gronie swoich rówieśników, kolegów, a może nawet w swoich rodzinach, że narasta też taki kryzys uczestnictwa w Eucharystii, szczególnie wśród ludzi młodych. Jest ich coraz mniej w kościołach. I dlatego ten temat mi się też zawsze wydaje ważny, bo chrześcijanin tak naprawdę nie może żyć bez Eucharystii. Nie może żyć bez Eucharystii. Jest takie piękne świadectwo z czasów prześladowań pierwszych chrześcijan z pierwszych trzech wieków, gdzie chrześcijanie, którzy... A taka była scena, że byli już przed sądem postawieni, mówili sine dominica non possumus. To dosłownie znaczy, bez niedzieli nie możemy żyć. Łacina jest takim bardzo skrótowym językiem, ale chodziło o mszę niedzielną, że nie jesteśmy w stanie żyć bez niedzielnej Eucharystii. Ja bym też chciał, żebyśmy tutaj spróbowali odkryć Eucharystię jako miejsce doświadczenia miłości Boga. Dlatego ten temat tak sformułowałem, że to jest źródło życia. Tam, gdzie jest miłość, jest źródło życia. Jestem przekonany o tym, że każdy z nas, każdy jak tutaj jesteśmy, ma w sobie bardzo wielki głód miłości, bardzo wielki głód sensu życia. A Jezus w Ewangelii świętego Jana mówi: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Myślę, że ten tekst warto odczytać też właśnie nie tylko teologicznie, ale egzystencjalnie. Bez Eucharystii nie mamy w sobie życia. I wiem, że też wielu z was czasami właśnie wybiera się na takie rekolekcje, bo odkrywa to, że nie ma życia w sobie, że szuka tego życia, że nosi w sobie jakieś ogromne pragnienie, może nawet nieuświadomione, szuka tego. I dlatego chciałbym, żebyśmy odkopali w swoim życiu to źródło, jakim jest Eucharystia. Może wam to, co będę mówił, w czymś pomoże. Bardzo wielu ludzi młodych, ponieważ prawie całe moje kapłańskie życie, no ono nie jest tak, ja tak wyglądam staro może, ale nie jest aż takie długie. Jestem już 17,5 roku księdzem, ale cały czas praktycznie pracowałem z młodymi ludźmi. I mam taką świadomość, że wielu młodych ludzi ma problem. Kiedy przychodzi do kościoła, czuje się tam często nieswojo. Czasami jak w teatrze, na takiej sztuce wystawianej w obcym języku. Dlatego, że no, często nie rozumieją też tego, co się tu dzieje. I też chciałbym trochę wam przez te rekolekcje w tym pomóc, jeżeli odczuwacie taką trudność. Wielu mówiło mi, bo teraz mam rzeczywiście dosyć mało tych kontaktów z młodymi ludźmi, trochę mi tego brakuje, szczerze mówiąc. Mówili mi, że nie chodzą do kościoła, bo się nudzą na mszy świętej. To jest jakiś zawsze sygnał dla mnie, że jest też jakiś problem z wiarą, bo wiara jest tu najważniejsza, nawet nie jakaś wiedza, jakaś teologia, ale przede wszystkim wiara nas prowadzi. Tak jest moje osobiste doświadczenie, bo ja od 30 lat jestem codziennie na mszy świętej. I to nie dlatego, że jestem księdzem, bo wcześniej nie byłem księdzem. Ja dosyć późno zostałem księdzem. Miałem 30 lat, jak zostałem wyświęcony. Ale to był taki przełom jakiś w moim życiu, że taki impuls nie do końca zrozumiały dla mnie, że mając lat, już nie pamiętam, 17, obudziło się we mnie takie pragnienie, żeby chodzić do kościoła na mszę poza niedzielą. Najpierw chodziłem 2-3 razy w tygodniu, potem już codziennie. I muszę wam powiedzieć, że nigdy się nie nudziłem na mszy świętej. Nigdy. Też niewiele może z tego rozumiałem. Nie miałem jakiegoś przygotowania wielkiego wtedy na początku jako młody człowiek. Ale dlaczego się nie nudziłem? Bo przede wszystkim wiem, z kim się tu spotykam i pragnę tego spotkania. Mogę być w różnej kondycji. Naprawdę. Mogę być zmęczony, chory, zły. Bo też się tak zdarza w naszym życiu, że nosimy w sobie dużo złości. Ale pragnę tego spotkania. I chcę tam być. Chcę tu być. Ja myślę, że w ogóle dlatego stałem się księdzem. Że właśnie to pragnienie jakoś mnie ciągnęło. Bycie na mszy. Wcale to nie była moja, ta moja droga nie była wcale łatwa. Bardzo długo się z tym zmagałem. Ale ten głód był bardzo duży. Więc na koniec tego przydługawego wprowadzenia chcę, żebyście po tych wszystkich moich uwagach wstępnych zadali sobie pytanie, czego ja, czyli ty, oczekujesz od tych 3-dniowych rekolekcji. To jest bardzo ważne pytanie, żeby w sobie to sformułować, to oczekiwanie, to pragnienie, bo jeżeli będziesz miał własną odpowiedź, to będziesz miał też jasny program na te rekolekcje. Nie stracisz tego czasu. To jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj, w ten pierwszy dzień, może nawet podczas adoracji, która się zacznie po mszy świętej, jasno sobie na to pytanie odpowiedzieli. Czego ja tutaj oczekuję? Czego ja tutaj szukam? Ja zamierzam do was mówić w taki sposób, żeby tu rzeczywiście, tak jak mówił ksiądz Rajmund, było trochę teologii. Tym bardziej, że mam taką świadomość, że jesteście ludźmi wykształconymi po studiach, pewno w większości. I to jest też naturalne pragnienie rozumu ludzkiego, że wiara szuka, chce, wymaga zrozumienia. Ale chcę też, żebyśmy zawsze tę teologię przekładali na konkrety, na swoje życie duchowe i codzienne, żeby to miało zawsze przełożenie, żeby to nie była jakaś abstrakcja. Więc przejdźmy teraz po tych wszystkich wstępach, pytaniach, z którymi chcę was zostawić na ten dzisiejszy wieczór, przejdźmy do naszej pierwszej medytacji. Jeśli chcemy zrozumieć Eucharystię, to myślę, że najpierw trzeba ją osadzić w kontekście konkretnego wydarzenia historycznego, od którego bierze początek. To znaczy, trzeba nam się znaleźć w wieczerniku w czasie ostatniej wieczerzy. I wtedy zrozumiemy, że Eucharystia została ustanowiona jako testament Jezusa. Eucharystia to nie jest jakiś ludzki obrządek. To jest ryt, który, jak świadczą dzieje apostolskie, istnieje w Kościele od samego początku, a który ma swoje korzenie w doświadczeniu apostołów podczas ostatniej wieczerzy. I żeby zrozumieć, jak mocnym przeżyciem dla apostołów była ostatnia wieczerza, trzeba się zatrzymać właśnie nad tym słowem testament. Testament nam się kojarzy najczęściej z zapisem spadkowym, że ktoś komuś zapisuje spadek. Ale można też to słowo rozumieć szerzej, że testament to jest czyjaś ostatnia wola czy ostatnie słowo przed śmiercią. I w czasie ostatniej wieczerzy padają takie słowa ze strony Jezusa. Jest ich kilka takich ważnych zdań. Ale między innymi pada takie słowo: to czyńcie na moją pamiątkę. Takie zdanie. To jest wpisane w ostatnią wolę Jezusa. Do uczniów mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Czy jak zapisał to inaczej, może święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian: ile razy będziecie mnie wspominać, to czyńcie. Zawsze, kiedy wspominamy Jezusa, powinniśmy to czynić. Apostołowie bardzo mocno wzięli sobie to do serca. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, myślę, że warto to zilustrować takim przykładem z życia. Tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że umarł wam ktoś bliski. Że byliście przy śmierci albo umarł wam ktoś bardzo dla was drogi. Ja mam takie doświadczenie. Kiedy umarł mój tato, ja nie byłem przy tym. Był przy tym mój brat, bo ja wtedy chodziłem po kolędzie. Taki był to czas. Ale pamiętam ostatnią rozmowę z tatą po prostu. I wtedy takie sytuacje, pamiętamy słowa, których byśmy normalnie nie zapamiętali. To czasem są zupełnie prozaiczne rzeczy. To wszystko zostaje w pamięci. Każdy najmniejszy gest, każde słowo, wszystko zostaje niezwykle mocno w pamięci. To ostatnie spotkanie, to ostatnie słowa. I tak sobie wyobrażam właśnie sytuację apostołów na ostatniej wieczerzy. Są zebrani na pożegnalnej uczcie z Jezusem, który za kilkanaście godzin umrze. Jak silne było to przeżycie, jak mocno odciskające się w ich pamięci, myślę, że przede wszystkim widać to u naocznego świadka, u świętego Jana, który 1/3 swojej Ewangelii poświęcił ostatnim godzinom Jezusa. To mnie kiedyś uderzyło. Ja nie jestem biblistą, tak jak wasz opiekun, ale kiedyś mnie to uderzyło, kiedy czytałem Ewangelię świętego Jana, że ona jest kompletnie nieproporcjonalnie zbudowana. Jak czytamy Ewangelie synoptyczne, no to wszystko jest tak jakoś poukładane proporcjonalnie. A u świętego Jana 1/3 Ewangelii obejmuje właściwie kilkanaście godzin życia Jezusa. Jest to kompletnie nieproporcjonalne. I myślę, że warto by było, tak już ja do tego jeszcze wrócę, ale żebyście właśnie spróbowali sięgnąć do tego opisu ostatniej wieczerzy u świętego Jana. Żeby to było takie może zadanie domowe, żeby nad tym trochę pomedytować. I teraz takie ważne pytanie. Skoro to było tak ważne doświadczenie dla apostołów i skoro Jezus kładzie taki nacisk na to przypominanie Jego dzieła w rycie wieczerzy, to jak ja mogę być na to obojętny? Dlaczego dziś tak wielu ludzi, którzy nazywają się nawet uczniami Chrystusa, tak słabo się tym przejmują, tak mało się tym przejmują, tak słabo to do nich dociera? I warto właśnie znowu postawić sobie pytanie, jak ja osobiście traktuję Jezusa i Jego Eucharystię? Czy szanuję ostatnią wolę Jezusa? Ja myślę, że problem nasz trochę z przeżywaniem Eucharystii bierze się z takiego głębszego też problemu, jak podchodzimy w ogóle do modlitwy. To nam trudno się do tego czasem przyznać, ale ja myślę, że bardzo często, nawet jeżeli jesteśmy bardzo pobożni, traktujemy Boga utylitarnie. To znaczy, coś chcemy z Nim załatwić. Tak samo przychodzimy na mszę, bo coś tutaj chcemy z Bogiem załatwić. I myślę, że to jest bardzo głęboka pomyłka. To znaczy, Pan Bóg patrzy miłościwie na nas i to przyjmuje. Ale myślę, że warto sobie to uświadomić, że Eucharystia jest żywym testamentem Jezusa, Tutaj się uobecnia Jezus i to, co możesz tu dostać, to możesz dostać samego Jezusa. A my szukamy wszystkiego innego najczęściej. Mamy tysiące spraw do załatwienia. I myślę, że nasze przeżywanie Eucharystii zmienia się diametralnie, jeżeli przychodzimy tutaj po to, żeby spotkać się z Jezusem, nie ze swoimi sprawami. Bo jeżeli przychodzisz w interesach, no to się rozmijasz i ciągle jesteś gdzieś obok. W Eucharystii, jak nigdzie indziej, realizują się słowa obietnicy Jezusa: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus tu jest z nami. Tylko my nie zawsze jesteśmy. Znaczy fizycznie często jesteśmy, ale nie jesteśmy z Nim. To uobecnienie Jezusa żywego realizuje się w trzech wymiarach, na takich trzech płaszczyznach. Jako ofiara, jako obecność i jako uczta. I to dzieje się właśnie tu i teraz. I o tym w szczegółach będziemy sobie mówić jutro i pojutrze. Właśnie o tych trzech wymiarach. Chciałem, żebyśmy sobie to zobaczyli właśnie jakoś głębiej. Eucharystię jako ofiarę, jako obecność i jako ucztę. I na koniec jeszcze właśnie chcę zwrócić uwagę na to, co mówiłem na samym początku. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji. Że to, o czym teraz mówimy, to nie jest jakaś teoria, że jesteśmy pośrodku tej rzeczywistości. Jesteśmy w trakcie Eucharystii. To jest praktyka. To nie jest teoria. I spróbujcie właśnie w czasie tych rekolekcji tak być na Eucharystii, jakbyście byli na ostatniej wieczerzy. Ta historia dzieje się pośrodku nas. Ta historia jest tutaj. I też bardzo bym was prosił, żebyście troszkę się uczulili, ja myślę, że to też jest duży problem, na teksty liturgiczne. Ja staram się trochę świadomie je tutaj dobierać, ale my bardzo, znaczy my, mówię, jak jesteśmy po drugiej stronie, a czasami też idę na mszę tak sobie, żeby być z drugiej strony, żeby nie stracić pewnego poczucia właśnie. Chcę zbadać, jak ludzie mi mówią, że się nudzą, to idę z drugiej strony i patrzę, czy się będę jeszcze nudził, czy nie. Zwróćcie uwagę, że ksiądz tu nie modli się dla siebie. Te teksty, one wyrażają nas, wszystkich tu obecnych. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja będę chciał zwracać też uwagę na to w czasie tych naszych konferencji, żebyśmy patrzyli na to, jak się modlimy, jak to wszystko się rozgrywa. I dlatego tak bardzo mi też zależało na tym, żeby nie odrywać tych konferencji od praktyki, właśnie od Eucharystii, żebyśmy to jak gdyby przeżywali na żywo. I tak jak mówiłem, spróbujcie może jako takie zadanie domowe, może dzisiaj właśnie w czasie tej adoracji przerzuć ten opis ostatniej wieczerzy u świętego Jana. To jest od 13 rozdziału do 17. Spróbujcie to właśnie przeżyć. Ja nie byłem nigdy dobry z biologii, ale kiedyś mi ktoś tłumaczył, że krowa ma 7 żołądków. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest tu ktoś po biologii? Czy takich, że jak żre tą trawę na łące, to potem ona tak się kładzie na tej trawie i leży i dalej żuje. Się okazuje, że tam z jednego żołądka do drugiego przechodzi i to wraca, ona żuje, znowu żuje i tak dalej. I tak samo powinniśmy podchodzić do Słowa Bożego właśnie. 7 razy, tak jak krowa, przeżuwać. Aż się dobrze strawi, bo po to to jej służy. I to niech będzie takie zadanie domowe, żebyście spróbowali przeżuwać ten opis ostatniej wieczerzy.